Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak. Po dłuższej przerwie wracają raporty z Himalajów. W tym czasie wydarzyło się bardzo wiele, więc będzie o czym rozmawiać. Szczególnie intensywnie jest na Ewereście, gdzie już wszystkie obozy zostały założone przez zespół Szerpów, a setki wspinaczy rozpoczęło już wyjścia klimatyzacyjne. Partnerem kanału Szczytomaniak jest sportano.pl, gdzie znajdziecie mnóstwo ekwipunku do różnych aktywności sportowych, a z kodem Szczytomaniak10 w aplikacji Sportano otrzymacie 10% rabat na wasze zakupy. Link do aplikacji zostawię w opisie pod filmem. Zachęcam do zajrzenia, może akurat znajdziecie to, czego teraz szukacie.
Partnerem kanału Szczytomaniak jest sklep sportowy Sportano. Najlepszy wybór butów, odzieży i sprzętów góry odkryj na sportano.pl i w aplikacji mobilnej Sportano.
Ten raport zaczniemy od wydarzeń, jakie kilka dni temu rozegrały się na Makalu. Podczas wyprawy na boczny wierzchołek ośmiotysięcznika Makalu II o wysokości 7678 metrów stan zdrowia 38-letniego Dawida Roubinka, uczestnika słowacko-czeskiej ekspedycji, gwałtownie się pogorszył po dotarciu do ostatniego, trzeciego obozu znajdującego się na wysokości 7400 metrów. Zespół podjął szybką decyzję o sprowadzaniu chorego partnera niżej. Niestety podczas tego zejścia 38-latek zmarł. Uczestnicy tej wyprawy przekazali informację, że będą prowadzone prace w celu sprowadzenia ciała do bazy, a najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci Czecha był nagły atak choroby wysokościowej. Przenieśmy się teraz na Everest, gdzie w ostatnich dniach bardzo dużo się działo. Zarówno tych dobrych, jak i tych złych rzeczy. Niestety podczas działań na lodospadzie Kumbu doszło do poważnego wypadku. W wyniku odpadnięcia seraka zeszła lawina, która przysypała dwóch wspinaczy. Na szczęście w pobliżu było więcej osób, którzy udzielili im pomocy i wydostali spod zwałów śniegu i lodu. Ranny został klient Cindy oraz pracujący dla agencji Sherpa. Mimo tego wypadku prace na Ewereście nabrały w końcu tempa. Po założeniu obozu drugiego Sherpowie szybko rozpoczęli poręczowanie dalszej drogi. Obecnie założony jest już obóz trzeci, jak i ostatni, obóz czwarty położony na przełęczy południowej. W ciągu najbliższych dni niepogody agencje skupią się na odpoczynku, a gdy za kilka dni, może za tydzień, nadejdzie wyczekiwane okno pogodowe, rozpoczną się wejścia na szczyt. Na Ewereście jest Rafał Rudy, działający z agencją Satori Adventures, który obecnie odpoczywa w Namche Bazar po rotacji aklimatyzacyjnej na Ewereście. Udało mu się podejść pod ścianę Lhotse i uzyskać aklimatyzację, która przy wykorzystaniu aparatury tlenowej pozwoli na przeprowadzenie ataku na szczyt Everestu. Kiedy pogoda się poprawi, agencje zaczną wzywać klientów z odpoczynku w miejscowościach położonych niżej, takich jak Namche Bazar, i dzięki śmigłowcom zostaną oni sprawnie przetransportowani do bazy. Jest to powszechna praktyka. Po pierwsze, w bazie łatwiej złapać jakiegoś wirusa i się rozchorować, a po drugie, łatwiej wypocząć i się zregenerować na niższej wysokości. Muszę też powiedzieć, że gdy pogoda w sezonie dopisuje, to tych śmigłowców lata tam mnóstwo i jak ja dochodziłem do bazy w taką słoneczną pogodę, to dosłownie co 10, może 15 minut słychać było warkot silników. Rafał dodaje aktualizacje ze swoich postępów na profilu, do którego zostawię link w opisie. Na Ewereście działa również polski czteroosobowy zespół pod kierownictwem Tomasza Kobielskiego z agencji Adventure24.
Cześć, specjalny raport z Himalajów, prosto z Everest Base Camp dla Szczytomaniaka. Tomek Kobielski, Adventure24. Słuchajcie, mamy 9 maja, jak widzicie w koło, pogoda nas zbytnio nie rozpieszcza. Nie rozpieszczała nas również na wyjściu aklimatyzacyjnym, który mieliśmy w ostatnim tygodniu, pomiędzy 4 a 8 maja. Wczoraj wróciliśmy przed południem z wyjścia aklimatyzacyjnego, z tak zwanej rotacji drugiej naszej. Od poniedziałku przeszliśmy przez Icefall, doszliśmy do obozu pierwszego, tam spędziliśmy dwie noce z wyjściem aklimatyzacyjnym na lekko do obozu drugiego, potem W środę przemieściliśmy się już na ciężko do obozu drugiego na 6480 metrów. Akurat nasz obóz, naszej agencji jest jednym z najwyżej położonych obozów w rejonie obozu drugiego, ponieważ obóz drugi na Everestie jest dość rozległy. W czwartek podeszliśmy do ściany Lhotse, także dotknęliśmy drogi w kierunku obozu trzeciego. No i wczoraj o poranku, skoro świt z obozu drugiego, zeszliśmy tutaj na dół. W planach mamy odpoczynek już dzisiaj. Mieliśmy się obniżyć, mieliśmy odpoczywać niżej niż Everest Base Camp. Niestety pogoda nam na razie to uniemożliwia, ponieważ chcemy się przemieścić niżej helikopterem. Warunki, jak widzicie, nie pozwalają na to, żebyśmy mogli się obniżyć. W każdym razie odpoczywamy tutaj z dobrym, wspaniałym jedzeniem, które mamy, serwuje nam tutaj kucharz. Ekipa jest w dobrych nastrojach. Jutro ma się rozpogodzić, więc zobaczymy, co będziemy robić dalej. Cześć, pozdrowienia w Polsce. Jeszcze kilka słów do raportu odnośnie warunków na Icefallu i pogody, którą mieliśmy przez cały tydzień w czasie wyjścia klimatyzacyjnego. Icefall w tym roku nie jest bardzo trudny technicznie, natomiast jest oczywiście kilka momentów, które są groźne. Zresztą we wtorek przekonał się o tym jeden z zespołów. Tutaj ucierpiał członek zespołu jednego wraz z szerpą. W internecie krążą takie filmiki, jak są wykuwani z lodu na Icefallu, więc Icefall oczywiście jest ciągle niebezpieczny, chociaż w tym roku nie ma zbyt wielu, przynajmniej na tym etapie, ścianek jakichś wielkich trudności technicznych. Jest jedna bardzo szeroka, długa drabina plus jakieś dwie bardzo malutkie, pomniejsze. Przez Icefall się dość szybko w tym roku przechodzi. Natomiast przez cały tydzień pogoda nie rozpieszczała, dwa dni były bardzo wietrzne, dwa dni były z opadami śniegu, więc ten śnieg był cały czas podrzucany przez wiatr do góry. W momencie, kiedy przechodziliśmy w środę pomiędzy obozem pierwszym a drugim, ten wiatr wiał nam bardzo silnie w twarze, piaskował nam wręcz twarze, można tak rzec, i było to bardzo nieprzyjemne, więc przyszliśmy do obozu drugiego trochę zziębnięci. Na szczęście nie jest to odległość bardzo daleka, te obozy są dość blisko siebie położone, więc udało się zrealizować ten plan aklimatyzacyjny w 100% na całe szczęście i bezpiecznie zejść na dół. No i teraz oczywiście chcemy odpocząć 4, może 5 dni na dole. Czekamy też na dobre okno pogodowe, które wskaże nam ten dzień, w którym będziemy mogli zdobywać Mount Everest. Także trzymajcie w pierwszej kolejności w tej chwili kciuki za dobrą pogodę, a my będziemy robić swoje. Cześć, pozdrawiam Was w Polsce.
Na Everestie działa też Bartek Ziemski, jeden z najlepszych skialpinistów na świecie. Celem Polaka jest zjechanie ze szczytu Lhotse na nartach bez wsparcia aparatury tlenowej. Bartek jako jedyny zagraniczny wspinacz znajdował się w zespole, który ukończył drogę przez Icefall, a najprawdopodobniej w ostatnich dniach Bartek dotarł także do obozu trzeciego i zjechał z niego do bazy. Na Everest wspina się także Lukas Extreme, który dodał relacje ze swojej pierwszej rotacji na Everestie i teraz Wam je pokażę, a potem dodam również krótką wiadomość od Łukasza, którą nagrał już w miejscowości Gora Krzep.
Pogoda jest fatalna. Poprawy nie widać. Chyba się trzeba będzie stąd zawijać po prostu. Jestem sam na Icefallu, no widoczności niewiele, tu w szczelinie, także jest ciekawie. Takie się tu zjazdy robi na Icefallu. Tu jest cały czas ten serak, który miał się zawalić. Koniec sekcji drugiej. No już zaraz powinienem być w bazie, no powiem szczerze, Icefall jest prosty i nieprosty, no Może jak się idzie z lekkim plecaczkiem, to może jest proste, ale jak masz plecak taki obciążony tak jak ja, to ciężki temat. Ale już mi się udało prawie zejść. Witam wszystkich widzów Szczytu Maniaka. No ja jestem już po pierwszej rotacji aklimatyzacyjnej, która odbyła się z bardzo dużym opóźnieniem, tam 3-tygodniowym około, w stosunku do tego, co planowałem. No wyszedłem do obozu pierwszego, drugiego, ponad obóz drugi. Natomiast ze względów pogodowych nie udało mi się zrealizować wszystkiego, co zakładałem, bo myślałem, że uda mi się w tej pierwszej rotacji dotrzeć do wysokości ponad 7,5 tysiąca metrów, ale było to totalnie nierealne, bo nie dość, że droga nie była otwarta na tą chwilę do tej wysokości, to jeszcze podczas tej rotacji no, trafiła mi się taka pogoda, że 48 godzin sypał śnieg i ten obóz, w którym ja stacjonowałem, już był tak zasypany, że stwierdziłem, że się zawijam i schodzę na dół. Jeżeli chodzi o moją ocenę sytuacji aktualnej, no to raczej będę rezygnował z wejścia w tym roku, bo wejście bez tlenu takie samotne w moim wykonaniu jest raczej totalnie nierealne ze względu na to opóźnienie. Po prostu jestem jakby jedną rotację aklimatyzacyjną w plecy. Te zespoły, które idą na tlenie, mają no, praktycznie podobną aklimatyzację do mojej, ale oni ze względu na używanie tlenu mogą sobie na to pozwolić, żeby podjąć takie ryzyko z wchodzenia z tak słabą aklimatyzacją na szczyt. Ja takiego ryzyka no, nie mogę podjąć, bo po prostu no, jest to głupotą. A jakby niestety nie mam czasu na wykonanie tej drugiej rotacji aklimatyzacyjnej, ponieważ za tydzień zaczyna się już takie okno pogodowe, zwyczajowe, które będzie trwało tam kilka dni, a ja tak naprawdę musiałbym no teraz chwilę się zregenerować, później wyjść na tą drugą rotację aklimatyzacyjną, zejść z niej, odpocząć i dopiero wyjść do ataku szczytowego, czyli jakby jeżeli udałoby mi się zaaklimatyzować, no to będzie to prawdopodobnie idealnie już poza sezonem, nie? I wtedy przyjdzie monsun, no i nic już nie zdziałam, szczególnie jeszcze samemu się tam poruszając. Także jesteśmy tutaj dogadani z Nimą Szerpą, że będzie mi próbował jakby pomóc przełożyć te permity tutaj na przyszły rok ze względu na taką sytuację nietypową, że nie było możliwości się zaaklimatyzować. No i mam tu już opracowany plan, taki lepszy, już wiadomo, bez jakby takiej części rowerowej, tylko już skoncentrowany typowo na górach, że będę sobie siedział na takim szczycie dość wysokim i czekał w przyszłym roku, aż zostanie ta droga na Everest normalnie otwarta i wtedy przychodzę z taką aklimatyzacją i już działam bezpośrednio na górze. Wydaje mi się to dużo logiczniejszym rozwiązaniem niż atakowanie teraz tego szczytu na siłę, bez aklimatyzacji, bez pogody, bez czasu, tak naprawdę, żeby to jakoś normalnie wszystko podopinać, także raczej skłaniam się ku temu rozwiązaniu, także będziemy po prostu przekładać tą wyprawę na przyszły rok. Ogólnie wydaje mi się, że otwieranie tego Icefallu z takim opóźnieniem dużym było błędem, w sensie, że ten sezon w ogóle powinien być cały anulowany, no ale nie jest to moja sprawa, ale fakty są takie, że ten serak, który był genezą tutaj problemu, dalej tam wisi i może runąć w każdej chwili na ludzi. Teraz przez to opóźnienie droga będzie otwierana no jakby na sam koniec sezonu, będzie otworzona tak jakby na chwilę. Dużo ludzi będzie po prostu z bardzo słabą aklimatyzacją próbowało zdobyć szczyt przy użyciu tlenu, który wiadomo, no, jeżeli chodzi o te tańsze agencje, no to pewnie może się skończyć nawet i w tych partiach szczytowych, gdzie będzie bardzo dużo ludzi atakować w tym samym czasie szczyt, także no, wydaje mi się, że będzie dużo problemów teraz w nadchodzących dniach, no ale tak jak mówiłem, no ja mam tu swój tryb pracy, nie mogę się na nikogo oglądać, bo jakby no wiadomo, muszę tak tym zarządzać, żeby sobie krzywdy przede wszystkim nie zrobić, nie? I tutaj jest to priorytetem.
Przechodzimy teraz do sąsiada Everestu, Lhotse, gdzie również w tym roku działa jeden Polak. Ten szczyt chce zdobyć Krzysztof Solecki, który poinformował, że również zaliczył już rotację powyżej obozu drugiego. Dotarł on pod ścianę Lhotse, czyli na wysokość około 6600-6700 metrów. Plan Krzysztofa zakłada wejście na Lhotse bez wsparcia aparatury tlenowej i obecna sytuacja z pewnością tego nie ułatwia, ponieważ ze względu na te problemy na Icefallu działania na Lhotse, ale też na Everestie zostały opóźnione i czasu jest coraz mniej. Wchodząc z butlą z tlenem, ta aklimatyzacja, tak jak wspomniał już Łukasz, nie musi być taka idealna, ale chcąc zdobyć szczyt Lhotse bez wsparcia aparatury tlenowej, Krzysztof będzie musiał wykonać jeszcze jedną rotację do obozu trzeciego lub nawet trochę wyżej i ta sytuacja jest podobna do tej, którą opisał właśnie Łukasz. Rok temu, będąc pod Everestem, nagrywałem wywiad z Michałem Leksińskim, który wtedy wspinał się na szczyt. Kto śledził wówczas raporty, to na pewno pamięta Michała i mam dla Was taką krótką informację, co u niego. Michał obecnie kończy swój projekt Korony Ziemi i właśnie wyrusza na Denali, czyli ostatni brakujący szczyt do ukończenia tego projektu. Podobny cel ma Karol Adamski, którego możecie kojarzyć z dwóch sezonów raportów, bo rok temu Karol działał na Makalu, a dwa lata temu zdawał relacje z wejścia na Everest i Karol w tym roku rozpoczyna nowy, bardzo ambitny i kosztowny projekt, ponieważ w ciągu jednego roku chce on wraz z Marią Łocioszyńską zdobyć dwie korony, koronę Ziemi i wulkanów i w tym czasie dotrzeć także do bieguna północnego i południowego i tutaj taka krótka relacja od nich.
Dzień dobry, witajcie wszyscy. Jesteśmy przed dzień naszego wyjazdu na Alaskę, Góra Denali. Ja tam już kiedyś byłem, ale teraz z Marią w naszym projekcie idziemy rozpocząć tak naprawdę nasz projekt tą właśnie górą, no w sumie najtrudniejszą w naszym projekcie.
Najtrudniejsza na początek, to jest taka strategia.
Strategia bardzo dobra, więc jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to po zdobyciu Denali po 12 miesiącach zakończymy ten nasz projekt na górze Everest, czyli też pod koniec maja.
Dobry początek i dobre zakończenie.
Dokładnie. A co zawiera nasz projekt, już opowiadamy. Jest to Korona Ziemi, czyli najwyższe szczyty wszystkich 7 kontynentów, ale oczywiście jest ich 9. Będziemy robili pełną.
Pełną, oczywiście, że pełną.
Do tego dokładamy 7 Volcanic Summits, czyli 7 wulkanicznych najwyższych szczytów wszystkich kontynentów. Oczywiście też ich będzie więcej, ale tutaj nie zdradzamy, chcemy zdradzić to później.
To będzie niespodzianka.
I do tego chcielibyśmy dołożyć sobie 2 bieguny.
To powinnam pokazać trójkę czy czwórkę, bo z 2 biegunami.
Dobra, nie, no trójka.
Trójka.
To taka 3 plus 2 równa się 1. Nazywa się to rozszerzonym szlemem zdobywcy, więc no czymś, czego tak naprawdę taki podróżnik o czym marzy, więc dlatego będziemy starali się każdego dnia motywować się do działania. Jest tak naprawdę bardzo mało czasu pomiędzy tymi wyprawami, więc będzie tutaj się naprawdę działo.
No i co? I za nami widać nasz, można powiedzieć, może nie jeszcze spakowany sprzęt, tylko taki bałagan, ale to już zostało wyselekcjonowane, sprawdzone z listą z 2 razy. Jeszcze trochę punktów na tej liście zostało dzisiaj do odhaczenia, ale tutaj najbardziej z tyłu cieszymy się,
tak,
że odebraliśmy wczoraj kombinezony z bielska-białej. I co? I musimy teraz to wszystko poukładać w duffelbagach i chyba będziemy gotowi.
I unieść.
Nie?
Unieść na lotnisko, później już nałożyć na siebie i na sanie i pociągnąć za sobą aż na szczyt.
Tak, no i co? I najbardziej w sumie liczymy na to, że będziemy mieć wreszcie korzystną pogodę, bez żadnych anomalii, bez żadnych dziwnych wiatrów.
No ten rok naprawdę jest straszny pogodowo, gdziekolwiek się pojawimy, tam aż się śmieją niektórzy, że ciągniemy za sobą tą aurę, także chcemy się odciąć od niej, także może tym lotem ponad oceanem gdzieś stracimy tą chmurę i nas opuści. A Was, moi drodzy, zapraszamy do podglądania nas na naszych social mediach. Na koncie naszego projektu, czyli Ultimate Dream Journal na Instagramie. No i oczywiście tutaj u Maćka będziemy starali się pokazywać rozwój tych naszych i przygotowań, i osiągnięć w czasie tego przyszłego roku.
Dokładnie. No i niedługo będą update'y. Co tam słychać na Alasce i czy faktycznie jest minus 63 stopnie?
No tak było w zeszłym tygodniu, ale starzy górale mówią, że wiosna idzie, będą roztopy.
Będzie tylko minus 50.
Tylko to, że w Tatrach tak może być, tam raczej nie. Także trzymajcie kciuki, a my będziemy starali się robić wszystko, żebyście mieli co oglądać.
Na koniec zapraszam Was do wysłuchania niemal dwugodzinnej rozmowy z Alkiem Lwowem, która pojawiła się na kanale w takim niecodziennym terminie, bowiem we wtorek. Opóźnienie wynikało po prostu z czasu poświęconego na montaż tak długiego odcinka, po prostu starszy już laptop dłużej renderuje takie masywne materiały i jeśli ktoś zagląda na kanał tylko w niedzielę, no to mógł przegapić to, że odcinek pojawił się we wtorek, a myślę, że jest naprawdę warty wysłuchania i warty nadrobienia. Zostawię do niego link w opisie pod filmem, ale także w komentarzu pod tym odcinkiem. Do zobaczenia na szlaku i w kolejnym materiale. Cześć!